Mówiliśmy o tym, kto dał 10 przykazań, w jakim momencie historii te przykazania zostały nam dane i jakie znaczenie one mają dzisiaj dla człowieka XXI wieku, dla człowieka wierzącego. Starałem się przez tamto nauczanie wybudować taki fundament, który ułatwi nam zrozumienie tego wszystkiego, co Bóg chce przez 10 przykazań do nas mówić. A dzisiaj, jak już było mówione, zwrócimy się do pierwszego przykazania. Zapewne macie podobną obserwację do mnie, że w ostatnich latach coraz częściej widzimy rozmycie się pewnych wartości, które jeszcze do niedawna były tak dla nas bardzo ważne. Dzisiaj wiele rzeczy, które kiedyś były postrzegane jako niemoralne, czy podważały te podstawowe wartości, były nie do pomyślenia. W dzisiejszych czasach wygląda to inaczej. Nawet my, wierzący ludzie, jesteśmy w zamieszaniu co do podstawowych wartości, na których został ten świat w sensie duchowym osadzony. Stąd też chcemy przypomnieć te 10 podstawowych przykazań, które Bóg kiedyś zostawił swojemu ludowi w celu doświadczania przez nich pełnej wolności. To niezwykle ważne rzeczy, które Bóg chciał nam przekazać po to, żebyśmy doświadczyli wolności, po to, żebyśmy żyli życiem pełnym. Ja mam silne przekonanie, że w naszym świecie obecnie działa jakaś duchowa siła, która chce rozmontować i pozbawić nas tych wartości. Po to, żeby pozbawić nas właśnie tego, co jest tak dla nas cenne i dla nas ważne, wolności. W Psalmie 11 psalmista zadaje niezwykle dramatyczne pytanie. A to pytanie brzmi: kiedy będą zburzone podstawy, cóż uczyni człowiek sprawiedliwy? Żyjemy w czasach, kiedy w moim przekonaniu te podstawy są burzone. I chcę dzisiaj wyraźnie powiedzieć, że w imię zachowania wolności musimy wrócić do podstawowych Bożych wartości. Nawet mi się zrymowało, że w imię wolności musimy wrócić do Bożych wartości, musimy wrócić do tej księgi i na nowo uczynić ją fundamentalną w naszym codziennym życiu. Tysiące lat temu Bóg dał 10 wartości dla ludzkiego życia, by człowiek mógł się cieszyć wolnością i, jak mówi apostoł Jakub, być twórczym w swoim działaniu i doświadczać szczęścia. Te wartości są nazywane 10 przykazaniami. To są fundamenty naszej cywilizacji. I jestem przekonany, że gdy do nich powrócisz i zaczniesz stosować je w swoim osobistym życiu, to twoje osobiste życie zmieni się zupełnie. Zmieni się życie twojej rodziny i zmieni się życie w naszym społeczeństwie. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, Bóg kieruje do nas takie słowa. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów. Bóg mówi do nas dwie rzeczy. Pierwsze, zapamiętaj moje słowo. A drugie, ucz je siebie i następne pokolenia. Dlaczego Bóg nam dał 10 przykazań? Mówiliśmy wprawdzie o tym tydzień temu. On nie dał ich nam po to, żeby nas zranić. On dał je po to, żeby nam pomóc, żeby ułatwić nam życie. On nie chce nas skrępować, ale On chce nas uwolnić. On nie chce nas ukarać, ale chce nas ochronić. Tak działa nasz Bóg. Kiedy kiedyś swoim dzieciom mówiłem: nie dotykaj gorącego żelazka, to jak myślicie, co miałem na celu? Czy robiłem to dla ich dobra, czy dla mojego? Jak myślicie? Oczywiście, że dla ich dobra. Kiedy Bóg mówi do nas: nie rób tego, to stoi za tym jakaś uniwersalna prawda, która ma pomóc w naszym życiu. Doskonale wiemy ze szkoły, że są pewne prawa fizyki, na których oparty jest wszechświat. Każdy z nas wie, że istnieje coś takiego jak prawo grawitacji. I musimy z tym prawem współpracować, bo jeśli je zignorujemy, to zranimy samych siebie. Jeśli skaczesz z 10 piętra przez okno i ignorujesz prawo grawitacji, to efektem będzie nie tylko to, że łamiesz to prawo, ale w finale to prawo złamie ciebie. Tak to działa. Podobnie istnieją duchowe prawa. To nie są jakieś sugestie, ale to jest 10 przykazań. I tak jak mówiłem tydzień temu, musimy pamiętać, że one nas prowadzą do potrzeby Chrystusa, do potrzeby Mesjasza. Bóg mówi do nas, przestrzegaj tego wszystkiego, a w twoim życiu rzeczy będą się dobrze układały, bo Bóg takiego życia dla nas pragnie. Bóg mówi, jeśli nie będziesz przestrzegał, to będziesz miał problemy i stracisz tak cenną wartość, jaką jest twoja osobista wolność. A przecież jako ludzie wierzący jesteśmy do wolności powołani, jak mówi apostoł Paweł. Wiecie, dzisiaj część psychologów i część psychiatrów mówią, że pokolenie lat ubiegłych i nasze pokolenia były wychowywane w moralności rób ta, co chce ta. Dlatego dzisiaj szczególnie mówią psychiatrzy i psycholodzy, potrzebujemy pewnych granic dla naszego emocjonalnego i mentalnego zdrowia. Potrzebujemy wiedzieć, co w życiu jest dobre, co jest złe i jakie są właściwe zasady w życiu. Stąd dzisiejsze moje nauczanie zatytułowałem Solidny Fundament, bo będziemy dzisiaj mówić o solidnym fundamencie naszego życia. A ten solidny fundament sprowadza się do następującego stwierdzenia. Postaw Boga na pierwszym miejscu, a wszystko inne ułoży się we właściwy sposób. Zapamiętajmy tę myśl. Postaw Boga na pierwszym miejscu, a wszystko inne ułoży się we właściwy sposób. To jest podstawowe stwierdzenie, stąd właśnie ten tytuł, Solidny Fundament. I dzisiaj spojrzymy na ten fundament stabilnego życia w wolności. Bo to jest fundament stabilnego życia w wolności w świetle pierwszego przykazania. Wiecie, porządek 10 przykazań nie jest wcale przypadkowy. Ich kolejność ma ogromne znaczenie. Bóg celowo umieścił pierwsze przykazanie na pierwszym miejscu. I posłuchajmy tego pierwszego przykazania, które jest umieszczone na pierwszym miejscu, ponieważ ono jest najważniejsze. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, wiersz 2. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie, mówi Bóg. Jaka zasada stoi za tym przykazaniem? Bo za każdym przykazaniem stoi jakaś życiowa, cenna zasada. I ta zasada brzmi, umieść Boga na pierwszym miejscu. Prosta zasada. Umieść Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, umieść Boga na pierwszym miejscu w swojej rodzinie, umieść Boga w pierwszym miejscu w swojej pracy. Bóg nigdy i w żadnej kwestii nie będzie grał drugich skrzypiec. Musimy to pamiętać. Bóg zasługuje na pierwsze miejsce w twoim i moim życiu. I On tego pierwszego miejsca pragnie dla naszego dobra. Bóg zasługuje na te pierwsze miejsce, ponieważ nas stworzył, ponieważ dał nam wszystko i ponieważ pozwala nam używać tego wszystkiego. Dlatego zasługuje na pierwsze miejsce w naszym życiu. Co więc dzisiaj oznacza, nie będziesz miał innych bogów obok mnie? Przecież wszyscy dobrze wiemy, że jest tylko jeden Bóg. Tylko jeden prawdziwy Bóg. To taka jest prawda. Nie chodzi więc o tego jednego, lecz chodzi o to wszystko inne, co stawiamy obok Niego w naszym życiu, a często ponad Nim w naszym życiu. To są tacy bogowie z małej litery. Czym więc jest, albo kim więc jest ten Bóg z małej litery? Jak myślicie, czy takim Bogiem może być kariera? Może być pewnie, że tak. Bo Bóg, ten z małej litery Bóg, jest czymś, co dominuje w twoim życiu. To coś, co kontroluje twoje życie. To może być kariera, to może być inna osoba. To może, mogą być nawet rzeczy, które Bóg stworzył dla naszego dobra, ale mogą stać się bogami, jeśli stawiamy je obok Boga albo, co gorsza, ponad Nim. A Bóg mówi do nas, to niewłaściwe. Ja zasługuję na pierwsze miejsce w twoim życiu. I to jest fundamentalna zasada płynąca z pierwszego przykazania. Umieść Boga na pierwszym miejscu swojego życia. Wiecie, kilkanaście lat temu kupiliśmy pewien budynek dla jednego z kościołów. Jak my się bardzo cieszyliśmy tym budynkiem. Zaczęliśmy go remontować, zaczęliśmy robić rzeczy, żeby go dostosować do życia kościoła i nagle odkryliśmy, że w trakcie remontu budynek zaczął się zapadać. Zeszliśmy więc do piwnicy i okazało się, że ten budynek nie ma fundamentów, aż trudno w to uwierzyć. A to, co wyglądało na fundament, było zrobione z tak podłych materiałów, że się w ogóle do niczego nie nadawało. Groziła nam budowlana katastrofa z tego powodu, że fundament był źle założony. Dzisiaj w Polsce upada wiele małżeństw. Wiele małżeństw popada w totalną ruinę. Rozpadają się szybciej, niż jesteśmy w stanie je potem na nowo poskładać. Dlaczego dzisiaj tak wiele małżeństw się rozbija? Skąd to się wszystko bierze? Bierze się stąd, ponieważ zostały zbudowane na złym fundamencie. I nie ma znaczenia, ile pieniędzy zainwestowałeś w swoje małżeństwo, czy zainwestowałaś. Ono nie będzie bezpieczne nigdy, jeśli nie zostanie zbudowane na właściwym fundamencie. I dzisiaj patrzymy na ten właściwy fundament, którym jest umieszczenie Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu. Bo zawsze, kiedy Bóg daje nam jakąś zasadę, to wraz z tą zasadą daje obietnicę. Jaka obietnica kryje się za zasadą postaw Boga na pierwszym miejscu? Posłuchajcie jaka. We wszystkim, co robisz, na pierwszym miejscu postaw Boga, a On będzie tobą kierował i uwieńczy twoje wysiłki sukcesem. To jest z Pisma Świętego. Przypowieści Salomona, 16 rozdział, mówią to w bardzo prostym zdaniu. Powierz Panu Bogu swoje sprawy, a wtedy spełnią się twoje plany. Prosta myśl. To jest jedna z największych obietnic sukcesu. Kto z was chciałby osiągnąć życiowy sukces? Pomachajcie mi, tylko ci, którzy chcą sukcesu życiowego. No jest większość osób. To jeśli chcesz być człowiekiem sukcesu w Bożym pojęciu, a to jest najważniejsze i jedyne właściwe, to umieść Boga na pierwszym miejscu. W czymkolwiek chciałbyś, aby Bóg ci pobłogosławił, to najpierw musisz Go w tym miejscu postawić, w tym miejscu swojego życia postawić Go na pierwszym miejscu. Wiecie, badałem statystyki z ostatnich lat. Dzisiaj w polskich miastach rozwodzi się 44% małżeństw. Statystyka na wsiach wygląda w inny sposób, 23% małżeństw. Razem mniej więcej daje to co trzecie, jedno na trzy małżeństwa w Polsce się rozwodzi. Na zachodzie, zwłaszcza w Stanach, jest jeszcze gorzej, ale my idziemy niestety w tym kierunku. Ale kilkanaście lat temu na Harvardzie przeprowadzono pewne badanie. Zrobiono pewien sondaż i okazało się, że małżeństwa, które zostały w powadze, zawarte w kościele, rozwód pojawia się raz na 50 par małżeńskich. Ale posłuchajcie dalej tej statystyki. Okazało się, że w małżeństwach chrześcijańskich, gdzie doszło do chrześcijańskiego ślubu, a małżonkowie żyją życiem kościoła i przynajmniej raz w tygodniu uczestniczą w jego aktywnościach i codziennie razem czytają Biblię, codziennie razem modlą się, rozwód przypada raz na 1105 małżeństw. Cóż za statystyka? Ona potwierdza tę prawdę, że jeśli umieścimy Boga na pierwszym miejscu, to On wszystko poukłada we właściwy sposób. Umieść więc Boga na pierwszym miejscu. Chcesz uniknąć rozwodu? Umieść Boga na pierwszym miejscu. Chcesz uniknąć życiowej katastrofy? Umieść Boga na pierwszym miejscu. Umieść Go na pierwszym miejscu w swoim życiu osobistym, w swoim małżeństwie, w swojej rodzinie, w pracy, w społeczeństwie. A zobaczysz, jak wiele będziesz miał z tego powodu korzyści. Musimy więc sobie zadać pytanie. W takim razie jak mogę umieścić Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Przygotowując to kazanie, zacząłem sobie czytać też główne powody rozwodów w naszym kraju. I okazało się, że te główne powody to są obszary, w których musimy postawić Boga na pierwszym miejscu. Jest 5 podstawowych obszarów życiowych, w których musimy Boga postawić na pierwszym miejscu, jeśli chcemy odnieść życiowy sukces, jeśli chcemy ocalić nasze rodziny i jeśli chcemy, tak jak mówił cytowany już przeze mnie apostoł Jakub, być twórcami dzieła i być szczęśliwymi w swoim działaniu. Jakie jest tych 5 podstawowych sfer? Jakie to są dziedziny? Pierwsza dziedzina to są finanse. I ja wiem, że jak zaczynamy mówić o finansach, to część osób myśli sobie, ojku, znowu o finansach w kościele. Pierwszy raz tu jestem i znów mówią o finansach. Wiecie, ja jeżdżę po różnych kościołach, rozmawiam z pastorami na ten temat. I nawet są ludzie w kościołach, którzy na czas, kiedy jest nauczane na temat tego, co Biblia mówi o finansach, biorą sobie wolne z kościoła, bo temat jest niedotykalny. Zwykle myślę, że pochodzi to z kilku różnych źródeł. Nie będę ich dzisiaj może za bardzo dotykał. Ale wiecie, dlaczego ta sfera finansów jest tak ważna? Czy wiecie, że tak jest, że z powodu finansów rozpadają się małżeństwa? Słyszeliście o czymś takim? Ktoś słyszał z was? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Biblia mówi bardzo wyraźnie i dobitnie. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Pomyślcie, korzeniem, czyli od tego się zaczyna, i wszelkiego, czyli wszystkiego, jest miłość do środków materialnych, do pieniędzy. Pieniądze same w sobie są neutralne. Ale można z nich uczynić swoje bóstwo, jeśli zaczynamy się w nich podkochiwać. Jeśli stają się miłością naszego życia. Wiele małżeństw rozpada się właśnie z tego powodu. Dlatego Biblia uczy nas, żeby postawić Boga na pierwszym miejscu w obszarze naszych finansów. Salomon powiedział to w taki sposób. Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów i będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę. Gdybym odwrócił ten tekst i zaczął od pytania, czy chcesz, żeby spichlerze twojego domu były wypełnione ponad miarę, to myślę, że większość z nas chciałaby, żeby tak było, więc Biblia daje na to odpowiedź. Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. Bóg mówi tak, daj mi pierwszą część, a ja ją pobłogosławię i rozmnożę twoje dochody. Bóg mówi, ja chcę być numerem jeden, jeśli chodzi o twoje finanse, o twoje priorytety. Zobaczcie, większość naszego czasu spędzamy na zarabianiu pieniędzy. Taka jest życiowa prawda. A Bóg mówi, że twoje zarządzanie finansami ujawnia, co jest priorytetem twojego życia. Nie tylko jest ważne to, co mówisz, ale ważne jest to, jak dysponujesz, jak wydajesz środki, które dzięki Bożej łasce otrzymujesz. Jeśli poprosiłbym was, ja tego nie zrobię, ale jeśli bym poprosił was o to, żebyście dali swojemu sąsiadowi wyciąg z waszego wydawania pieniędzy w ostatnim miesiącu, wiecie, to by była dobra lekcja o tym, co jest naszym priorytetem życiowym. Oczywiście ja tego nie zrobię. My zresztą nie mamy takich tendencji, my nie chcemy, bo gdzieś pod skórą czujemy, że to, w jaki sposób używamy Bożych środków, które On nam dał, mówi nam o tym, co jest naszym priorytetem, bo sposób, w jaki wydajesz pieniądze, mówi o tym, co w twoim życiu jest na pierwszym miejscu. Biblia mówi tak, będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia. Ja zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszym ewangelicznym środowisku część Kościoła uznaje zasadę dziesięciny, druga część Kościoła mówi, że to jest przestarzała zasada. Ja należę do tego grona, który bardzo lubi tę zasadę. Dlaczego ją lubię? Bo stosowanie tej zasady w życiu pozwala mi we właściwy sposób w tej dziedzinie życia umieścić Boga na pierwszym miejscu. Bo zasada dziesięciny i pierwociny dotyka trzech ważnych kwestii dotyczących finansów. Kwestii, które ja bym chciał kontrolować, a które Bóg mówi, oddaj to mnie. Chciałbym kontrolować trzy rzeczy. Ile, kiedy i gdzie. Ile oddać? Kiedy oddać i gdzie oddać? Bóg powiedział, ile? 10%. Kiedy? Jako pierwszą rzecz, zanim zapłacisz urząd skarbowy, zanim zapłacisz ZUS, wszystkie rachunki, w pierwszej kolejności oddaj to, co jest moje. Ile? 10%. Ja stosuję to od lat w swoim życiu razem z moją żoną. Robimy to. Nie kruszymy o to kopii, czy to jest stara zasada, czy nowa, ale ona nas uczy potraktowania w tej dziedzinie Pana Boga na pierwszym miejscu. Oczywiście, możesz powiedzieć, ta zasada to jest przestarzała, więc dam taki ekwiwalent nowotestamentowy. W Nowym Testamencie, jak myślicie, do czego Bóg nas zachęca? Do skąpstwa, do skąpstwa, przeciętności czy do ofiarności, do hojności. Do czego? Do hojności. To ja się nie martwię o tych z was, którzy nie wierzą w zasadę dziesięciny, jeśli są hojni. Nie martwię się. Jeśli jesteś hojny, to twoje dawanie będzie większe niż dziesięcina. To jest normalne. I powiem wam, do czego jeszcze Nowy Testament zachęca. Zachęca nie tylko do hojności, ale do odpowiedzialności. Więc się nie martwię. Jeśli stosujesz te dwie rzeczy w swoim życiu, hojność i odpowiedzialność, to będziesz także odpowiedzialny za kościół, w którym się karmisz. Proste. Dziesięcina mówi, ile? 10%. Gdzie? Do twojego kościoła. Kiedy? Na samym początku. Ofiarność mówi, hojnie. Więcej ponad twoje możliwości. A że jesteś odpowiedzialny, to będziesz wspierał miejsce, w którym się karmisz. Ja się o to nie martwię. Ale postaw Boga na pierwszym miejscu w tej dziedzinie, bo to jest dziedzina, która jest niezwykle ważna i ma wpływ na całe twoje życie. Ponieważ korzeniem wszelkiego zła jest właśnie miłość pieniędzy. I jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu w twoich finansach, to nie jest na pierwszym miejscu w twoim życiu. Proste i prawdziwe. Jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu w twoich finansach, nie jest na pierwszym miejscu w twoim życiu. A jeśli umieścisz, Bóg mówi, jeśli umieścisz mnie na pierwszym miejscu, to ja będę cię prowadził i uwieńczę twoje dzieło sukcesem. Dla mnie dziesięcina czy ofiarność to jest akt uwielbienia Boga. To uwielbienie Boga z naszych majątności. Pierwszy więc obszar to obszar finansów. Tu Bóg musi zająć pierwsze miejsce, bo inaczej nie będzie na pierwszym miejscu w naszym życiu. Druga dziedzina. Może będziecie zaskoczeni, ale to dziedzina naszych zainteresowań, naszych pasji. Jeśli Bóg ma naprawdę być umieszczony na pierwszym miejscu w naszym życiu, to musi być także umieszczony na pierwszym miejscu naszych zainteresowań. To znaczy, że On musi być pierwszy podczas naszej zabawy, podczas naszego relaksu, rozrywki, odpoczynku, hobby, w wolnym czasie. Biblia o tym mówi. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. Cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, czyńcie na Bożą chwałę. Proste, nawet w odpoczynku. Możesz jeść na chwałę Bożą, możesz grać na chwałę Bożą, możesz odpoczywać na chwałę Bożą, możesz pływać na chwałę Bożą, zbierać znaczki na chwałę Bożą. We wszystkim, co robisz, umieść Boga na pierwszym miejscu. Zrób to z postawą wdzięczności. Jeśli na przykład grasz w Babington, to powiedz Bogu, Panie, dziękuję Ci, że dałeś mi ramiona. Dziękuję Ci, że dałeś mi nogi, że mam dobrą koordynację wzrokową, której nie, gdybym nie miał, nie mógłbym w to grać. A tak to mam od Ciebie i mogę grać, a nawet możesz grać tutaj na tej sali, bo od pewnego czasu gramy tutaj w Babingtona. Informacje w punkcie informacyjnym. Więc wszystko, co robisz z postawą wdzięczności, umieszcza Boga na pierwszym miejscu w danej sprawie. Wiecie, to, co nas ekscytuje w życiu, świadczy o tym, jakie mamy priorytety. Pomyśl, co sprawia, że jesteś podekscytowany, bo to mówi o tym, co dla ciebie jest ważne, co dla ciebie jest istotne. Możesz cieszyć się z jakiejś gry i wtedy zostaniesz nazwany fanem, ale jeśli będziesz ekscytował się Jezusem, to zaraz cię nazwą fanatykiem. Żyjemy w dziwnym kraju. O czym najczęściej rozmawiasz? Wiecie, znam ludzi i sam do nich także się czasami zaliczam, którzy potrafią spędzić 3 godziny obgadując kogoś innego, a nie są w stanie powiedzieć minuty o Panu Jezusie Chrystusie. Jeśli On jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, to On także będzie częścią twoich rozmów i ty nie będziesz zawstydzony, rozmawiając o Bogu, ponieważ On będzie na pierwszym miejscu. Trzecia dziedzina to jest dziedzina relacji. Niezwykle ważna dziedzina. Jeśli chcesz, by Bóg był na pierwszym miejscu twojego życia, to musisz Go także umieścić na pierwszym miejscu właśnie w obszarze relacji. To, jaki człowiek jest, można też doskonale sprawdzić po tym, jakimi ludźmi się otacza, jakich ma przyjaciół. Dlaczego tak jest? Ponieważ stajesz się podobny do ludzi, którymi się otaczasz. Jeśli będziesz spędzał większość swojego czasu z ludźmi, którzy lekko traktują Pana Boga, za chwilę zaczniesz Pana Boga traktować lekko. Jeśli większość swojego czasu będziesz spędzał z ludźmi, którzy mają wątpliwości dotyczące wiary, wkrótce sam będziesz miał wątpliwości. Bo z kimkolwiek przystajesz, takim się po prostu stajesz. Ale jeśli spędzasz z ludźmi, którzy są oddani Bogu, traktują Boże Słowo poważnie, będziesz stawał się silniejszy i będziesz zaangażowanym chrześcijaninem, stajesz się podobny do tego, z kim spędzasz więcej czasu. Ci z was, którzy jesteście rodzicami, pozwólcie, że was zapytam, jakich ludzi stawiacie za wzór swoim dzieciom? Jeśli jesteśmy poważni w tym, żeby ukształtować silne wartości w naszych dzieciach, to powinniśmy otaczać się i zapraszać do naszych domów przede wszystkim ludzi, którzy przedstawiają te wartości, mają właściwe zachowania, które chcielibyśmy, żeby miały także nasze dzieci. Ale jeśli im tego nie dostarczymy, to ich wzorcami staną się bohaterowie gier komputerowych, kolorowych czasopism, programów telewizyjnych i Fredek Kiepski będzie ich idolem. Dlatego właśnie, między innymi, do czego Ciebie namawiamy z całego serca, prosimy, żebyś stał się częścią grupy domowej, gdzie ludzie Boży zbierają się, by rozważać Boże Słowo i Twoje dzieci mogą także ich poznać. Prawy człowiek jest bardzo ostrożny w zawieraniu głębokich relacji. Prawda jest taka, że jeśli chcesz umieścić Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, to niektóre z twoich relacji mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Poczytajcie o tym w listach apostolskich. Nawet apostoł mówił, żeby mieć obrzydzenie do szaty, która może ciebie dotknąć, takiego człowieka. Wiecie, widziałem wielu chrześcijan, którzy poślubili osobę, której nie powinni poślubić, bo nie podzielała ich przekonań chrześcijańskich i odeszli od Pana Boga. Spotkałem ludzi, którzy wskoczyli do łóżka jeszcze przed ślubem i ich wartości się rozmyły. Koniec. Zawsze jest tak, że łatwiej jest człowieka zgorszyć niż go zbudować. Umieść Boga więc na pierwszym miejscu w swoich relacjach. Czwarta dziedzina to są nasze plany. Umieść Boga na pierwszym miejscu w planowaniu swojego czasu. Biblia mówi, wykorzystujcie czas i rozumiejcie, jaka jest wola Boża. Jeśli mamy umieszczać Boga na pierwszym miejscu w moich planach, to muszę Go poprosić, żeby pozwolił mi mądrze zarządzać moim czasem. I posłuchajcie tej myśli. każdy z nas jak tutaj jest, bez względu na to, jak długo będzie żył, ma wystarczająco dużo czasu, by wykonać to, co Bóg dla niego przeznaczył. Słyszycie? Każdy z nas, jak tu jesteśmy, jeśli odkryjemy Boży plan dla naszego życia i zaczniemy go realizować, to mamy wystarczająco dużo czasu, żeby to się wykonało. Jeśli zaś zaczyna ci brakować czasu na jakieś rzeczy, to znaczy, że już coś robisz, co jest poza Bożą wolą. Trzeba zrewidować swoje plany, trzeba zacząć się modlić. Boże, pozwól mi robić te rzeczy, które powinienem robić. Potrzebujesz więc codziennego czasu z Bogiem. Potrzebujesz poświęcić czas na czytanie Biblii, na modlitwę, na przedkładaniu Bogu planów i powiedzenie Mu, Boże, to są moje plany, pokaż mi, co z tego jest Twoje i tylko to będę realizował. Bo inaczej będziemy sfrustrowani, będziemy zmęczeni, będziemy wypaleni. Bóg nie wkłada na nas więcej rzeczy, niż jesteśmy w stanie unieść. I nie daje nam więcej rzeczy do zrobienia, niż daje nam na to czasu. Więc jeśli są rzeczy, których nie jesteś w stanie już zrobić, znaczy wyskoczyłeś z Bożej woli. Musisz przyjść w modlitwie, pokazać Bogu swoje plany i powiedzieć Mu, Boże, pokaż mi, co jest najważniejsze dla mnie. I piąta dziedzina, w której musimy postawić Boga na pierwszym miejscu, ona jest niezwykle ważną dziedziną, to jest dziedzina naszych problemów. Musimy Boga postawić na pierwszym miejscu. Pomyśl, kiedy stajesz przed jakimś wyzwaniem, kiedy stajesz przed niespodziewanymi problemami, kiedy przychodzisz w jakiś kryzys, do kogo się w pierwszej kolejności zwracasz? Bóg mówi wyraźnie, kiedy masz jakieś problemy, to zwróć się właśnie do mnie. Wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, mówi Pismo Święte, bo On ma o was staranie. To jest nauczanie Pisma Świętego. Dla wielu ludzi, którzy mają problemy, słuchajcie, modlitwa jest ostatnią czynnością. Słyszeliście pewnie nieraz ten tekst. Zrobiłem już wszystko, teraz to już mi chyba tylko modlitwa pozostaje. A Bóg mówi, zacznij od rozmowy ze mną, kiedy masz problemy. Przedłuż tę sprawę mnie. Modlitwa powinna być czymś, co robimy zaraz na początku. Jeśli tylko podpadasz w tarapaty, to wołaj do Boga. Proś Boga o to, żeby zaingerował. Niech On będzie pierwszą osobą, pierwszą instancją, do której zwracasz się w czasie kryzysu. On mówi, że jest zawsze wszędzie obecny, że Jego pomoc jest najpewniejsza. Bóg zatem czeka na nas. On nie jest zbyt zajęty, żeby nam nie pomagać. Wiecie, On sam się do nas zwraca. To jest niesamowite w Psalmie 50. Bóg sam prosi nas następującymi słowami. Wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Bóg mówi, umieść mnie na pierwszym miejscu, nawet wtedy, kiedy masz problemy, masz trudne chwile. Wiecie, niektórzy ludzie, kiedy popadają w problemy, to myślą, nie rozmawiałem zbyt wiele z Bogiem, kiedy problemów nie miałem, to tym bardziej teraz nie będę Mu zawracał głowy moimi problemami. A Bóg mówi, zawracaj mi głowę Twoimi problemami, ja mam na to wystarczająco dużo czasu, żeby Ci pomóc rozwiązać. I coś Wam powiem, zaskoczę Was tą teologiczną głębią. Bóg się nie męczy. I jest gotowy zaingerować w każdy szczegół naszego życia. To nie jest dla Niego kłopot. I to sprowadza nas w tym momencie do bardzo interesującego miejsca. To sprowadza nas do sedna. Skąd mam wiedzieć, że Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu? Wiecie, kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym życiu? Kiedy wiesz, że przestajesz się martwić. Kiedy wiesz, że przestajesz się martwić o to, co nie powinieneś się martwić. Kiedy przestajesz się troszczyć o to, co nie powinieneś się troszczyć. Wiecie, martwienie o niewłaściwe rzeczy, w ogóle martwienie jest takim sygnałem ostrzegawczym, że Bóg w danym momencie nie jest na pierwszym miejscu. Bo gdybyśmy ufali Bogu, że jest na pierwszym miejscu i oddawali Mu te pierwsze miejsca, to byśmy wiedzieli, że to On ma kontrolę. I że Jemu się nic nie wymyka z Jego rąk. A kiedy zaczynamy się martwić, to oznacza, że zaczynamy bawić się w Pana Boga i zaczynamy brać odpowiedzialność za to, co Bóg chce mieć pod swoją kontrolą. Za co On nie chciał, żebyśmy się brali. I posłuchajcie tego uważnie. To już na zakończenie. Kiedy Bóg nie jest na pierwszym miejscu twojego życia, w którymś z tych pięciu obszarów, wówczas zaczynasz się martwić. Kiedy Bóg nie jest na pierwszym miejscu w obszarze finansów w twoim życiu, martwisz się o finanse. Kiedy Bóg nie jest na pierwszym miejscu w moich relacjach, to zaczynam się o nie martwić. Kiedy Bóg nie jest na pierwszym miejscu w moich problemach, to zaczynam się o nie troszczyć. Zaczynam się nimi przejmować. Kiedy Bóg nie jest na pierwszym miejscu w moich planach, wówczas zaczynam objawiać się o moje plany. Ale kiedy zatrzymuję się i umieszczam Boga na pierwszym miejscu, mówiąc, Ty jesteś numerem jeden w tej sprawie, Tobie to oddaję, wówczas mogę wziąć głęboki oddech i zrelaksować się. W swoim kazaniu, gdzie Jezus mówił o kłopotach między innymi, o problemach życiowych powiedział niezwykle ważne zdanie, Ewangelia Mateusza 6, rozdział 33 wiersz. Szukajcie najpierw Bożego Królestwa, a wszystko inne będzie wam dodane. Dodane. On mówi, nie martwcie się, postawcie na pierwszym miejscu Boga, wszystko inne będzie wam dodane. To jest antidotum na zamartwianie się. Daj Bogu pierwsze miejsce. Jeśli chcesz zbudować silną, pomyślną rodzinę, musisz założyć właściwy fundament. Musisz Boga umieścić na pierwszym miejscu. I posłuchajcie końcowej deklaracji. Ja ją odczytam z nadzieją, że przyjmiecie ją jako swoją. A deklaracja ta brzmi tak. Chcę budować moje życie na Bożych wartościach, bo one przetrwają. Chcę budować silną rodzinę na silnym fundamencie. Chcę, aby Bóg był na pierwszym miejscu w całym moim życiu. W moich finansach, w moich zainteresowaniach, w moich relacjach, w moich planach i w moich problemach. Wierzę, że jeśli podążę za tymi zasadami, On dotrzyma obietnicy i pobłogosławi mnie wszędzie tam, gdzie w moim sercu On jest na pierwszym miejscu. Jak powiedziane w księdze Jozuego, lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu Bogu. Kochani, to jest niezwykle ważne przesłanie. Ono jest bardzo proste i bardzo praktyczne, bo takim jest Bóg. On przychodzi do nas z prostymi kwestiami życiowymi, ustawia nasze priorytety we właściwy sposób, po to, byśmy na finale odnieśli zwycięskie życie. Pamiętam, jak wiele razy w dzieciństwie, potem mój pastor tego przykładu używał, zapinałem zwłaszcza piżamę lub jakąś koszulę. I tutaj na tym odcinku wszystko mi się zgadzało. Gorzej było tutaj, na finale. A wiecie, gdzie się zaczynało? Od pierwszego guzika. Jeśli pierwszy guzik nie jest na pierwszym miejscu, to wszystkie inne nie będą na właściwym miejscu. My czasami patrzymy tylko na ten wyrywek, mówimy, wszystko jest w porządku. Ale dojdziesz do finału i będzie krzywo. A Bóg nie chce, żebyś miał skrzywionego życia. Nie życzy Tobie skrzywionego życia. Chce dla Ciebie życia w wolności. Dlatego mówi dzisiaj do nas, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, postaw mnie na pierwszym miejscu. W finansach, w relacjach, w zainteresowaniach, w kłopotach, w planach swoich. Postaw mnie na pierwszym miejscu, a ja wszystko dobrze uczynię, mówi Bóg. I jak już cytowałem apostoła Jakuba, będziesz tym, który będzie tworzył dzieła i będziesz szczęśliwy w swoim działaniu. Chcielibyście takiego życia? Myślę, że tak. Dlatego postaw Boga na pierwszym miejscu. W tych wszystkich obszarach, o których dzisiaj mówiłem, a spełnią się te zamysły, które On ma dla nas, bo On ma dla nas najlepsze rzeczy. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie Boże, dzisiaj jesteśmy tutaj, dziękując Tobie za ten przywilej, jaki możemy mieć, kiedy stawiamy Ciebie, stawiając Ciebie na pierwszym miejscu. To przywilej, kiedy Ty panujesz nad naszym życiem, jesteś w nim na pierwszym miejscu. Dziękujemy Tobie za to zapewnienie, że gdy my stawiamy Ciebie na pierwszym miejscu, Ty wszystko we właściwy sposób ułożysz. A teraz, gdy mamy pochylone głowy, zamknięte oczy, chciałbym pomodlić się o tych z Was, którzy wiedzą, że potrzebują postawić Boga na pierwszym miejscu w tych pięciu obszarach, o których dzisiaj mówiłem. Jeśli tak jest, wiesz, dzisiaj Bóg do ciebie mówił, musisz coś z tym zrobić, musisz mnie postawić na pierwszym miejscu. Chcę się pomodlić o tych z was. Daj znać przez podniesienie ręki, że tak jest. Podnieście wyżej swoje ręce. Panie Boże, ja Ci dziękuję za te osoby, które poruszone Twoim Słowem dzisiaj wiedzą, że są dziedziny w ich życiu, w których Ty musisz objąć panowanie. I proszę Cię, aby tak się stało, żeby poszły za tym kolejne kroki, Panie, kolejne działania, które będą poświadczały tę prawdę. A dziękuję Ci za Twoją świętą obietnicę, że jeśli my to czynimy, kiedy szukamy Twojego Królestwa, kiedy Twoje panowanie nad naszym życiem jest całkowite, wtedy wszystko inne będzie nam dodane. I za to Tobie dziękuję, za to Ciebie chwalę, bo jesteś dobrym Bogiem. Powstańmy, proszę. Jeśli potrzebujesz modlitwy w tych kwestiach, o których mówiliśmy, czy w jakiejś innej sprawie, zdrowotnej, jakiejkolwiek, za chwilę wyjdą tu nasi duszpasterze. Zapraszam, podejdźcie, by się modlić. Jeśli podniosłeś rękę, nie ma co zostawać w miejscu, przyjdź tutaj, będziemy modlić się o Ciebie. Bóg chce być na pierwszym miejscu Twojego życia, ponieważ pragnie dla Ciebie wolności i spełnienia. Pozwól Mu to uczynić, a zobaczysz, jakie zmiany nastąpią w Twoim życiu.